No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku historii potłuczonych. Jest sobotni wieczór, no chyba, że oczywiście słuchasz tego kiedy indziej, ale publikacja w sobotni wieczór, bo zmieniliśmy dzień. Kochani, od tej soboty historie potłuczone na pewno przez jakiś czas będą się ukazywały w soboty, bo niedzielne wieczory aktualnie na Languście są zajęte przez inne serie. Aktualnie serial Jonasz, ale też potem pojawi się jeszcze jedna seria, no i po prostu nie byłoby kiedy. A że sobotni wieczór na Languście był wolny, to historie będą się pojawiały na razie co sobota, oczywiście kiedy ich posłuchacie, to już tylko i wyłącznie wasza sprawa. Ja się niezmiernie cieszę, że możemy się po raz kolejny spotkać i że na pewno będziemy się jeszcze przez długi, długi czas spotykać. Kochani, dzisiaj troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, dlatego że nie będzie dzisiaj komentarzy na początek żadnych. Z tego powodu, że mam ograniczoną ilość czasu, żeby nagrać, a też historia jest dosyć długa, opisana naprawdę wylewnie, więc wolę się na tej historii skupić, a komentarze oczywiście poczytamy sobie przy następnych naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Zresztą urozmaicenie, myślę, zawsze jest wskazane i raz tak, myślę, że dla każdego to będzie jakoś tam do przełknięcia. Więc moi drodzy, zapraszam teraz na szybką czołówkę, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Elizie, co pasterzem została. Moi drodzy, moi kochani, witam was już teraz bardzo serdecznie we właściwej części po tym krótkim wstępie naszego podcastu. Będzie dzisiaj, kochani, historia Elizy. Jest to imię nieprawdziwe, dlatego że autorka prosiła, jak napisała, pozdrawiając serdecznie z kisielkiem w ręku, i tu jest podpisana, żeby jej imię zmienić. Tak jak sama mówi, w necie funkcjonuje jako Elis, bo jest trochę wiedźmowata, więc takie będzie jej imię, a i tak ona wie, że pewnie niektórzy ją rozpoznają po różnych szczegółach. No ale cóż, kochani, posłuchajcie proszę historii, bo w ogóle uważam, droga Elis, w sensie Elizo, że nie ma co w tej historii chować, bo to jest bardzo piękna historia, więc myślę, że nie powinien w żaden sposób się tej historii, nie wiem, wstydzić czy krępować, bo nie ma czego, kochana. Proszę posłuchajcie tej historii. Ojcze Adasiu, mój ukochany miś z dzieciństwa nosił imię Adaś. Przez dłuższy czas zastanawiałam się, czy do ojca napisać. Nawet kilka razy miałam myśl, że tak, no bo czemu nie? Ale odkładałam to za każdym razem, bo przecież to, co mnie spotkało, to chyba nic wyjątkowego. Moi drodzy, oczywiście już przerwa. Jak jeszcze raz usłyszę od kogoś takie zdanie, tak, że to, co mnie spotkało, to nic wyjątkowego i moja historia to jest chyba jakaś niewyjątkowa. Kochani, nie. Oczywiście, że mamy takie te głupie standardy w głowie, tak, że musi być akcja i zwroty akcji, musi się dziać i tragedie i nieszczęścia. Kochani, to są hollywoodzkie standardy, nie nasze. Każda historia każdego człowieka jest wyjątkowa. Jeżeli pozwalasz Panu Bogu swojej historii działać, albo właśnie dajesz mu taką tamę i on się próbuje do ciebie dobić, to są najważniejsze historie. Więc proszę, nigdy nie myślcie, że wasze historie nie są wyjątkowe. Słucham cię, ojcze, od jakiegoś czasu, a twój głos wprowadza spokój w moje serce. Ha, nawet mi się przypomniała taka moja koleżanka na studiach, która kiedyś zasnęła na ćwiczeniach. A gdy ojciec profesor zwrócił jej uwagę, że znowu śpi, odpaliła, albo ojciec to ma taki uspokajający głos. Czy nie myślał ojciec kiedyś o tym, żeby czytać dzieciom bajki w radio, na przykład na dobranoc? Idealnie to się do ciebie, ojcze, nadaje. Wiem, taki jest mój cel, żebyście słodko zasypiali. Ale do rzeczy. W jednej z konferencji zapytał ojciec, jakie imię mi inni nadali. W mojej głowie od razu zrodziło się tylko jedno imię. Odrzucona. I tak to imię towarzyszy mi do dziś. Raz jest przekleństwem, innym razem błogosławieństwem. No wiem, chaotycznie i bez ładu i bez składu to wszystko brzmi, więc może od początku. Pochodzę z rodziny alkoholowej. Bardzo kochałam mojego tatę, chociaż on zawsze wolał moją siostrę. To ona była jego ukochaną, pierworodną córką. Ja byłam córeczką mamusi. Siostra zawsze miała do mnie o to żal, bo ona miała tego gorszego rodzica, Zresztą do tej pory nasze relacje są raczej słabe. A ja tak bardzo jej zazdrościłam, no bo ojciec mimo alkoholu był dobrym i naprawdę inteligentnym człowiekiem. Chyba zawsze brakowało mi miłości tego pierwszego i najważniejszego w życiu każdej dziewczynki mężczyzny, mojego ojca. Pierwszy raz tak naprawdę zakochałam się w ostatnich latach podstawówki. Zabawne, bo to był taki typowy friendzone, zanim jeszcze zaczął być modny. Był moim przyjacielem, więc powiedziałam mu o wszystkim, jednak on nie czuł tego samego. Poszliśmy do liceum i w pierwszej klasie moje marzenie wreszcie się spełniło. Po raz pierwszy pocałował mnie, a chwilę później po raz pierwszy uprawialiśmy seks. Zrobiliśmy to dwa razy i więcej nie chciałam, chociaż kochałam go bardzo. To było to zdecydowanie za wcześnie. Mieliśmy wtedy po 15 lat. Myślałam, że jesteśmy razem, ale on nie chciał, żeby ktokolwiek o tym wiedział. To była jakaś masakra. Jest niewiarygodne, nie? Jeżeli chodzi o seks, to chłopak jest bardzo chętny, ale żeby ktoś się dowiedział, że ma dziewczynę, to już nie bardzo. No, geniusz jakiś. Zawdzięczam mu jedno. Dzięki niemu, a w zasadzie za nim, trafiłam na obóz harcerski, a później do harcerstwa. Zresztą on na tym obozie, na moich oczach, znalazł sobie dziewczynę. Później ją zostawił i wrócił do mnie. Mnie się przynajmniej tak wydawało, a ja tak bardzo go kochałam, że byłam z tego powodu szczęśliwa. Długo to nie potrwało, bo parę miesięcy później znowu znalazł sobie inną dziewczynę i znowu nawet nie pomyślał o tym, żeby mnie zawiadomić, że ma jakąś inną dziewczynę. Kochałam go dalej przez kolejne dwa lata, aż do pewnego styczniowego wieczora, kiedy wszystko się zmieniło. Ale po kolei. Tak właśnie trafiłam do harcerstwa, gdzie poznałam wspaniałych ludzi. Mój drużynowy był osobą wierzącą i ciągnął nas właśnie w tą stronę. Ja w sumie nigdy nie miałam jakiejś relacji z Bogiem. Patrzenie na to, jak moi znajomi przeżywają swoją wiarę, było fascynujące i poddawałam się temu. Ale to były raczej takie zewnętrzne rzeczy. Raz w miesiącu msza harcerska, później spotykaliśmy się na mszy w mojej parafii, więc ja też chodziłam, no bo co miałam nie chodzić. Ale nie na mszę, tylko tak naprawdę na spotkanie z nimi. Wiem. Napisałam już stronę, a mam wrażenie, że jeszcze nic nie napisałam. Drogę Elizo, ja się świetnie bawię, więc w ogóle żaden problem. Na okres liceum przypada mój okres buntu. Z grzecznej i dobrej uczennicy, która bez problemu dostała się do najlepszego liceum w mieście, która miała plany, żeby zostać informatykiem. Z kogoś, kto kochał i pasjonował się matmą, nagle stałam się kimś, kto więcej czasu spędzał poza szkołą niż w niej. Ja tak uważam, że to się chwali. Wszystkie najfajniejsze rzeczy działy się zawsze poza szkołą, a nie w szkole. Kto nienawidzi matmy, miałam beznadziejną nauczycielkę, w sensie stałam się tym, kto nienawidzi matmy, i stroni od ludzi. Zaczęłam palić, słuchać twardego rocka i raz omal nie zdałam do następnej klasy. Brawo, już cię lubię. W trzeciej klasie rodzice wypisali mnie z religii, bo chodzenie na nią wydawało mi się bez sensu. Taki paradoks, zważywszy na mój dzisiejszy zawód, ale to zaraz się dowiecie. I tak doszłam do czwartej klasy liceum. Oceny marne, zero pomysłu na przyszłość, bez ludzi wokół siebie, bez ukochanego chłopaka. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. To był styczeń 2002 roku. Leżałam na podłodze mojego pokoju i wyłam, błagając Boga, aby zabrał mnie do siebie. Wiedziałam, że nie mogę popełnić samobójstwa, bo ksiądz kiedyś na religii powiedział, że samobójstwo to jest gorszy grzech od zabójstwa. Jedyne, co z czasów religii licealnej pamiętam tak naprawdę. Tak więc leżałam na podłodze, wyłam przez 4 godziny, jak mantrę powtarzałam: zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie. W pewnym momencie wstałam, poszłam do kuchni, gdzie była moja mama. Chciałam się do niej przytulić, a ona odsunęła się ode mnie. To dobiło mnie jeszcze bardziej. To była niedziela. Nagle do głowy wpadło mi, że pójdę do kościoła. Nie, to nie było nic pobożnego. Po prostu miałam nadzieję, że Bóg wysłucha moją prośbę, jakiś samochód mnie po prostu potrąci albo coś tam. Ale on ma, kurczę, oczywiście takie poczucie humoru, że w największych snach sobie nie wyobrażałam, że może tak mnie załatwić. Do kościoła, jak łatwo się domyśleć, doszłam cała i zdrowa, nic mnie po drodze nie szczeliło. Więc siedziałam, słuchałam i nagle Ewangelia. Słyszę słowa: paś owce moje. A w moim sercu jakieś dziwne poruszenie. I czuję jak nic, że to do mnie. No ale nic, siedzę dalej. Dary, modlitwa, dzwonki, ksiądz bierze chleb i modli się nad nimi, podnosi do góry, a we mnie po prostu jakaś masakra. Takie szczęście, taka radość, taka miłość i takie przerażenie. No kurde, serce z piersi się wyrywa. Takiej miłości w życiu nigdy nie czułam. Takiego szczęścia nigdy wcześniej, ani nigdy później nie miałam w sobie. Tak pełna nigdy przenigdy nie byłam. Wracałam z myślą, no to masz, o co prosiłaś. W tej radości chodziłam przez miesiąc, nie odpuszczała. Pierwsza prawdziwa spowiedź, pierwsza tak naprawdę prawdziwa komunia. Myślałam, że padnę po prostu. Zamiast pójść na studniówkę, pojechałam na rekolekcję do sióstr zakonnych. No przecież jakby inaczej. Skoro powiedział, paś owce moje, no to gdzie jak nie w zakonie? No właśnie, widzisz, okazuje się, że nie, kochana. Elizo, przyszła matura. W sumie w zakonie niepotrzebna, no ale w końcu zdecydowałam się, że przydałoby się chociaż spróbować. Zaległości miałam ogromne. Więc dzień przed pisemną z polskiego usiadłam i zrobiłam 2 ściągi. Cytaty o miłości i o nienawiści. Tak w kontrze. Wchodzę na maturę, siadam z drżącym sercem. Polonistka wyciąga tematy, a pierwszy brzmi miłość w literaturze i sztuce na przełomie dziejów. No to jesteśmy w domu. Do ósmej próbowałam się uczyć, ale doszłam do średniowiecza, czyli nie za wiele. Wchodzę, losuję pytania. Pierwsze, średniowiecze. Drugie, średniowiecze. Trzecie, gramatyka. Krótko mówiąc, maturę ledwo, ale zdałam. A w zasadzie to chyba on zdał ją za mnie. Pojechałam na rekolekcje powołaniowe do sióstr, w pełni zdecydowana, że to moja droga, a tu siostra powołaniowa mówi mi, ty weź ty może idź na rok na teologię i się zastanów. A ja sobie myślę, ale że? Powiedział paś, a tu mnie przecież odrzucają teraz. Był już lipiec. Na szczęście na teologii nie było tłumów i dostałam się bez problemu. Najpierw na zaoczne, a po 2 latach przeniosłam się na dzienne. Na moim zdaniem najlepszy wydział teologii w kraju. Do pomysłu zakonnego nigdy więcej nie wróciłam. Jezu, na całe szczęście. W moim życiu waliło się wiele, ale teologia nigdy. Nawet gdy przeżywałam dramaty w sesji, to jakoś zawsze, gdy wchodziłam na egzamin, to go zdawałam z powodzeniem. Nawet jeśli znałam odpowiedź tylko na 5 spośród 20 tez, to jakoś tak przez przypadek zawsze trafiałam na te, na które znałam odpowiedź. Mała dygresja. Miałem takiego brata kiedyś, który jakby był u nas egzaminy z historii kościoła. One polegały na tym, że wykładowca zawsze przed egzaminem dawał 100 tez. Było 100 tez. Było wiadomo, że będzie na pewno będą 2 pytania z tych 100. No i trzeba było się uczyć tych 100 tez. Więc ten brat, nie, mój bliski, zawsze wybierał 2 tezy, uczył się ich tam przez, nie wiem, pół godziny i potem szedł na 3 dni do kaplicy. W sensie do czasu, aż był ten egzamin. Naprawdę, uczył się tylko 2 tez i 3 dni potem siedział w kaplicy. Wierzcie albo nie, zawsze jedną przynajmniej dostał właśnie z tych 2, które się nauczył. Więc tak ledwo, bo ledwo, ale zdawał. Dlatego ja zupełnie rozumiem twoje podejście do sprawy, droga Elizo. Na uczelni było cudownie. Nie wiem, co się ostatnio z nią stało. Czy jak rozumiem, prawdopodobnie mówimy tutaj pewnie o kulu, tak? Bo tam rzeczywiście ostatnio to się posypało tak, że głowa mała. Profesorowie zawsze pozwalali nam pytać, poszukiwać niebanalnych odpowiedzi, ale studia dobiegły oczywiście w końcu do końca. Chciałam nawet zostać na doktorat, ale po pierwsze mama powiedziała, że koniec finansowania, a po drugie profesor stwierdził, a co ty będziesz dziecko robić z tym doktoratem z pastoralnej? Gdzie i po co? No bo co może robić teolog w kościele rzymskokatolickim? No wiadomo, że przecież no, uczyć w szkole, nie? Tak bardzo tego nie chciałam. No ale wyjścia nie ma. Jedyne, o czym marzyłam, to wyżej, żeby to było trochę wyżej niż podstawówka. Trafiłam do gimnazjum i byłam tam szczęśliwa. Wróciłam do miasta pełna ideałów, pełna wiedzy, jak kościół powinien wyglądać, pełna pomysłów, co będę robić. I bardzo szybko to wszystko rozsypało się jak domek z kart. Okazało się, że kościół nie jest idealny, że nie jestem w nim wykształconym teologiem po najlepszej uczelni, a po prostu katechetką do czarnej roboty. Zna ojciec stereotyp katechetki, nie? No ni w ząb do niego nie przystaje. A byłam tak traktowana. Do dziś, jak ktoś nazywa mnie katechetką, to mówię, że jestem teologiem nauczającym religii. W kościele traktowano mnie jak głupiutkiego parobka wyrobka. W szkole jak zło konieczne. W międzyczasie namówiono mnie do pracy w Caritas. W sumie pisałam pracę magisterską z teologii charytatywnej, więc się zgodziłam, bo czułam, że to nie jest przypadek. Chciałam się tam realizować, jednak Caritas mojej diecezji raczej nie robi zbyt wiele, a gdy ja chciałam coś zmieniać, miałam pomysły, to słyszałam tylko, a czy inni to robią? No to pracowałam w kościele, a czułam, że moja relacja z Bogiem przez to coraz bardziej umiera. Dla mnie od tej styczniowej niedzieli Chrystus jest w kościele, a Kościół jest jego ciałem. I jakoś tak to jest powiązane z tym, jak byłam traktowana, jakimi byli ludzie kościoła, powodowało ogromne problemy duchowe. Byłam tym wszystkim bardzo zniechęcona i załamana. Znowu miałam wszystkiego dość. A na domiar złego jego nie czułam przy sobie. Strasznie się rozchorowałam. Podczas mojej choroby on był blisko, ale tak po ludzku byłam sama. Mój ojciec, który jako jedyny mieszkał wtedy w Polsce, nawet nie odwiedził mnie w szpitalu. Pił. Kościół też zostawił mnie samą. W sumie wielu ludzi modliło się za mnie, jednak czasami potrzeba troszkę więcej niż modlitwy. Czasem trzeba po prostu człowieka. Tak po ludzku zostałam z marną wypłatą ze szkoły, bo dla Caritasu zrezygnowałam z połowy godzin w szkole. A jako, że pracowałam tam na umowę zlecenie, to podczas choroby nie zarabiałam. Chora, opuszczona, bez hajsów na leki. Gdy czekałam na zabieg, który miał uratować moje życie, zdecydowałam napisać się do mojego ojca. Prosiłam go, żeby przestał pić, żeby podjął tą decyzję i do mnie zadzwonił, bo wtedy będę wiedzieć, że wszystko będzie dobrze. A jeśli tego nie zrobi, to nie chcę go już znać. Nie zadzwonił aż do swojej śmierci. I znowu zostałam odrzucona. Skoro wszyscy, których kochałam, mnie odrzucili, a Bóg się nie odzywa, to dlaczego miałabym wierzyć, że On mnie kocha, a nie odrzuca? Ojcze Adasiu, przez 8 lat byłam katechetką, mówiącą młodzieży, że Bóg ich kocha, równocześnie czując, że mnie odrzucił. Że może kiedyś, no ale teraz to już nie. Miałam nawet pomysł, żeby zmienić zawód, zostawić to wszystko. Gdybym miała określić siebie jako postać biblijną, to zdecydowanie byłby to Jonasz. Dlaczego? Bo ja mogę swoje, a Bóg i tak się nie daje. Zesłał mi wieloryba w postaci tej całej zarazy i dalej jestem teologiem nauczającym religii. No tak, przepraszam, ta zaraza to chyba przeze mnie, ale nie wyrzucajcie mnie do morza. I jak to piszą, wtedy pojawia się on, cały na biało. W wakacje stwierdziłam, że trzeba się nawracać. Posłuchałam tego kaznodziei w białym habicie, no może kitlu, bo w sumie trochę jak lekarz do duszy. Zanurzyłam się na 30-minutową codzienną adorację. Zaczęłam czytać Ewangelię Świętego Jana i ją rozważać. Ale wtedy wydarzyło się coś, co mnie zmroziło. Z każdej perykopy wyczytywałam tylko tyle, że jestem beznadziejna, że jestem nikim. No tak, tak, wiem, że Bóg stworzył świat z niczego. Ale dobiło mnie to jeszcze bardziej. Szukałam pomocy u mojego przyjaciela księdza, ale on powiedział mi tylko, że mam sobie sama poradzić. No więc skuliłam się znowu wewnętrznie, w sumie wściekła na Boga, bo wszystko, co o Nim wiem, to, że mnie powinien kochać. A ja tego nie czuję, ani nie mam na to żadnych dowodów. Pamiętasz, ojcze, jak powiedziałeś, że ta Wielkanoc była dla ciebie trudna? No, pamiętam. Rozumiem cię bardzo dobrze. Jednak we mnie On tej nocy zmartwychwstał. Może nie jakoś spektakularnie, ale sprawił, że dalej chcę walczyć o tą naszą relację. A w tym wszystkim pomogły mi 4 opowieści i wspaniała owca. Dzięki ci, ojcze, za to. Cała przyjemność po mojej stronie. A więc walczę o tą naszą miłość, próbując wiedzieć, że on jest blisko. A ja ciągle tupam tą nogą, sfochowana, odwracając twarz i udając, że nie widzę. I odkrywam, że poczucie humoru on dalej ma. I tej myśli się uczepiam, jak rzep psiego ogona, bo wiesz, w sierpniu prosiłam go, żeby ktoś mnie przytulił, bo wtedy będę wiedzieć, że wszystko będzie dobrze. No i jak się łatwo domyślić, nie było chętnych tłumów. Ale ostatnio odkryłam ze zdziwieniem, że słucha. Pracuję z maluchami. Gdy przechodzę przez korytarz, oblegają mnie i nie chcą puścić. Mam całą masę tulaków od tych moich małych robaczków. Tak bardzo nie chciałam pracować właśnie tam, ale jak zwykle pokazał, że on wie lepiej. Wracam sobie do tej mojej Galilei. W sumie to chyba bardziej dla siebie to wszystko napisałam. Prawie codziennie chodzę na mszę i chwilę adoracji. Nie jest łatwo, nie wiem, czy znowu nie upadnę, nie odwrócę się, czy mi się nie znudzi. Pewnie tak, bo taka już moja przewrotna natura. Jednak chcę wierzyć, że będzie dobrze. Matko, ale się napisałam. Ojcze, nie wiem, czy to ma sens, czy to ma jakąś wartość, ale jakbyś chciał tego gdzieś użyć, to po pierwsze znam tyle szczegółów, że zapewne zostanę rozpoznana, więc jakby co, to zróbmy ze mnie Elis. A po drugie, to oczywiście tnij i zmieniaj, co chcesz. Ściskam cię, ojcze Adasiu, i pozdrawiam serdecznie z kisielkiem w ręku. No więc, moi drodzy, widzicie, tak właśnie brzmi ta historia. Nie, droga Elizo, nie ciąłem i nie zmieniałem. Przeczytałem prawie wszystko chyba, co napisałaś. Tam jakieś może szczegóły tylko pominąłem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci, Elizo, dziękuję za twoją historię. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że droga Elizo, jeżeli Ktoś mnie kiedyś poprosił o to, żebym mu pokazał, na czym polega wiara. Na czym polega tak naprawdę istota chrześcijaństwa. Na czym polega istota relacji naszej, tak, ludzi, z Panem Bogiem. Gdyby ktoś mnie poprosił, nie wiem, o rozdział w podręczniku do, nie wiem, katechezy albo o akapit w encyklopedii, to bym powiedział, idźcie, zobaczcie Elizę. Elizo, to jest właśnie wiara. Jestem już tak strasznie zmęczony tym takim kościelnym ganianiem za doświadczeniem. Nie chodzi mi o to, że ono nie jest ważne, że ono nie jest piękne, że nie jest potrzebne, że mamy się nie cieszyć, kiedy się dzieje. Oczywiście, że tak. I tak jak wtedy, tak tam w tym kościele, do którego poszłaś, nie? I usłyszałaś słowa, które cię tak wypełniły miłością, że po prostu głowa mała. Tak, te wszystkie doświadczenia są bardzo piękne i bardzo ważne, ale to nie one budują wiarę. To nie one sprawiają, że jesteśmy wierzący. Wierzący jesteśmy wtedy, tak jak piszesz, kiedy chodzisz dzień w dzień, czy tam prawie dzień w dzień, na Eucharystię i na adorację. I to jest cisza. A ty jesteś tam. Bóg jest ciszą. Tak, czasem się odzywa i to spektakularnie, bo potrzeba czasem, bo inaczej się nie da do nas dotrzeć. Ale generalnie On chce być z nami ciszą. I to, co piszesz, że już tam od lat Go nie doświadczasz, to pozostaje ci jeszcze kilkadziesiąt, żeby być jak Matka Teresa, bo ona Go przez całe życie doświadczała. A patrz, jaka święta była. Elizo, przeczytałem tę historię, bo tak jak mówisz, no przecież tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. To jest sama nadzwyczajność. Dlatego, że nadzwyczajne jest trwanie przy Bogu w ciszy, bez euforii, bez poczucia, że moje życie jest po prostu fajerwerkami usłane, tylko jestem z Nim. Uwaga, bo to jest miłość. Miłość polega na tym, że jestem z Nim. Że nie jestem z Nim po coś, nie jestem z Nim dla czegoś, nie jestem po to, żeby coś dostać, nie po to, żeby czegoś doświadczyć, żeby coś czuć, żeby to było coś dla nas. Nie, to ma być miłość, a miłość się cała koncentruje na Nim. Nie na nas, ale na Nim. Więc nie ma chodzić o nas w tej relacji. A zobaczcie, że prawie cały ten nasz Kościół jest zbudowany na zajmowaniu się sobą. Bo to my potrzebujemy pomocy, bo to my potrzebujemy uzdrowienia, bo to my potrzebujemy wsparcia, my potrzebujemy, 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 potrzebujemy i tak w kółko. I nie chodzi mi o to, że to wszystko to jest coś, co jest złe i o Pana Boga nie wolno o to prosić. Jasne, że tak. Ale nie na tym polega wiara. I nie na tym polega miłość. Miłość polega na tym, że przez 8 lat jesteś kobietą gadającą do ludzi, że Bóg ich kocha, sama tego nie doświadczasz i nie odchodzisz, bo On cię wcale nie odrzucił. On jest bliżej ciebie niż w każdym fajerwerkowym doświadczeniu. Bo w tych fajerwerkowych doświadczeniach tak naprawdę to jesteś sama sobie bliska. Jesteś bliska swoim emocjom, swoim poczuciom, swoim doświadczeniom i tak dalej. I druga rzecz, dla której też czytam tego, w sensie tą opowieść. Elizo, ty jesteś pasterzem. I tak jak napisałeś na początku, to głupie zdanie. Wiesz oczywiście, że ono, że już jest głupie, nie? Że jak pasterzem, to musisz być w zakonie. A skądże? A po co ci zakon do bycia pasterzem? Gdzie tam? Każdy z nas dostaje od Pana Boga powołanie i każdy ma być pasterzem. I trzeba wreszcie skończyć z tym kościelnym po prostu takim patrzeniem, że pasterzami są ci, którzy mają te różne funkcje. Otóż uwaga, Elizo, kochana, ja bym chciał, żebyś ty była bardziej pasterzem. I dlatego też to czytam, żeby ciebie, ale też innych różnych ludzi zachęcić. Zobacz, że w różnych instytucjach, w których byłaś, Elizo, w których jesteś, nie? Gdzie tam takich kościelnych, tak? Caritasy, tu jakieś właśnie szkoła, tam coś tam, nie? To jesteś taka spychana, taka, że się nie da i tak dalej. Przestańcie wreszcie, ludzie, przestańcie wreszcie się angażować w te wszystkie instytucje. Twórzcie własne. Co to znaczy? Co tak mówi, co? Własny kościół zróbcie? Nie! Tylko ty, jak jesteś katechetką, a weź pomyśl, tylko nie w ramach programów katechetycznych, nie w ramach nie wiem tam czego jeszcze. Co ty możesz zrobić, żeby to było twoje, żeby to był pasterz Eliza, albo raczej pasterka Eliza? Nie wiem, załóż kanał na YouTubie i rób na YouTubie, jesteś teologiem, masz wiedzę. Widzę, że masz wiarę, a to już nic więcej nie potrzeba. Załóż kanał na YouTubie i zacznij głosić na YouTubie. Tak, to może będzie małe i skromne na początku, ale jak będziesz robić dobrze, to się rozejdzie. Tak. Jak nie, załóż jakąś grupę w szkole, taką wiesz, nie to od razu Religia 2. Nie, nie wiem, teatr załóż i tam dzieciakom coś przemycaj. Albo zrób coś innego, wymyśl coś innego. A jeżeli chcesz gdzieś działać, to załóż jakąś organizację, taką ty i dwie osoby jeszcze, twoi znajomi, albo nawet ty sama, jeżeli nikogo nie ma. I zacznij coś robić. Sama. Tak, w zgodzie z Kościołem oczywiście. Ale kochani, trzeba w końcu, że tak powiem, przejąć odpowiedzialność za ten Kościół. I jak czytam tę historię Elizy, to właśnie to jest to wezwanie Boże. To wezwanie w tobie 8 lat temu, no nie, to więcej jeszcze, tak? Bo to było 2000, nie, nie pamiętam. 2002 to się wszystko zaczęło, tak? Przepraszam, nie kojarzę tych liczb już, ale ile tam było, cokolwiek lat temu to było, kochana Elizo. Pan Bóg wezwał cię, żebyś była pasterzem. I to za mało, że będziesz tylko katechetką. Bądź katechetką wyjątkową. Bądź katechetką, która wychodzi poza ramy katechezy. Jak potrzeba, nawet to rzuć tę katechezę, ale nie po to, żeby zmienić zawód na, nie wiem, jakiś inny, tylko zmień zawód na pasterza. Oczywiście możesz, jeżeli realizujesz to w byciu katechetą, jak najbardziej. Ale pomyśl, jak zostać pasterzem ludzi, których masz dookoła siebie. Jak wyjść do świata z propozycją? Ja już mam tak strasznie dość tych wszystkich kościelnych instytucji, które rzeczywiście są ledwo żywe, a jeszcze dobijają ludzi, którzy tam przychodzą. I którzy próbują coś tam robić, a się okazuje, że się nie da. Elizo, nie czekaj na to. Nie próbuj się w to wpisać. Swoje zrób. Jesteś pasterzem, Elizo. Stałaś wezwana jako pasterz, pasterka. Jako pasterka masz prowadzić ludzi do Boga. To jest, Elizo, twoje zadanie. I ja czekam, aż zobaczę twoje dzieła. Aż zobaczę to, w jaki sposób to realizujesz. Chcę to zobaczyć. Więc zrób to. I pokaż to światu, bo to cię Pan Bóg wezwał. Moi drodzy, tyle chyba na dzisiaj w tej historii. Bardzo pięknej historii. Bardzo mi się ta historia podoba. Tak ona jest potrzebna Kościołowi dzisiaj, taka historia. Usłyszymy się pewnie za tydzień w kolejną sobotę. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam was i bardzo was błogosławię. Bądźcie pasterzami i pasterkami. Do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.